Jak co poniedziałek moim i Państwa gościem jest Albert Świdziński, ekspert zajmujący się geopolityką ze Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmina.
No to podsumujmy proszę ten ostatni tydzień. Co najważniejszego wydarzyło się w świecie wielkiej polityki?
Dobrze, zacznijmy może od umowy CAI, czyli Comprehensive Agreement on Investment. W ostatnim weekly brief, który istnieje tylko w wersji pisanej, bo nie miałem okazji poinformować słuchaczy Radia Wnet o wydarzeniach, pisaliśmy o przełomie w negocjacjach dotyczących tej właśnie umowy, a więc umowy o inwestycjach bezpośrednich pomiędzy Unią Europejską i Chinami, który miał miejsce w połowie grudnia i które umożliwiły niespodziewane koncesje strony chińskiej. Negocjacje nad EU-China Comprehensive Agreement on Investment mają, jak wiele procesów negocjacyjnych pomiędzy Unią Europejską a państwem środka, długą historię. Praca nad owym dokumentem, która ma zastąpić 26 istniejących obecnie umów dwustronnych, regulujących inwestycje zagraniczne pomiędzy państwami wspólnoty a Chinami, trwają od 2013 roku. Negocjacje te jeszcze do niedawna były prawdopodobnie wśród tych, które od lat irytują Angelę Merkel, a których wspólnym mianownikiem jest jakże często równe boisko, a więc ujednolicony i przejrzysty reżim prawny pozwalający europejskim podmiotom na wejście i skuteczną rywalizację na chińskim rynku. Pamiętamy, wydaje mi się, że wrześniowy szczyt UE-Chiny, po którym Angela Merkel była ewidentnie poirytowana i mówiła, że Chiny muszą zdecydować, czy zamierzają jasno zadeklarować, że zamierzają ułatwić dostęp do swojego rynku lub zakończyć negocjacje. Standardem tych trwających od lat negocjacji są również obietnice Chin dotyczące stosowania się do zasad przejrzystości, transparentności i ostateczna odmowa ujęcia tych deklaracji w precyzyjne zapisy. Wydawało się więc, że ustalone nieformalnie na początku ubiegłego już roku przez obie strony termin zakończenia negocjacji nad umową CAI, czyli 31 grudnia ubiegłego roku, nie zostanie uwieńczony porozumieniem. Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie na początku grudnia, podczas 35 już rundy negocjacji oraz kolejnej programowej, która wydarzyła się w momencie, kiedy Chińczycy oznajmili, że są gotowi na ustępstwa. Przełom ten miał miejsce w wyniku znaczącej rewizji chińskiej pozycji. Koncesje Pekinu miały dotyczyć niemal wszystkich kwestii regulowanych przez CAI, czyli dostęp do rynku nieruchomości, do rynku deweloperskiego, praw własności, usług finansowych. To, na co Chińczycy nie byli gotowi ustąpić, to były prawa pracownicze i kwestie powiązane z prawami pracowniczymi, kwestie przestrzegania praw człowieka w Xinjiangu, czy też ochrona danych w sieci. Część komentatorów sądziła jeszcze w połowie czy pod koniec grudnia, że w wyniku zarówno sprzeciwu części państw członkowskich, jak i niegotowości Chin do ustępstw w tych właśnie kwestiach, do uzgodnienia CAI ostatecznie nie dojdzie. Ale stało się inaczej, Chiny i UE porozumienie osiągnęły. W opublikowanym w ostatni czwartek na stronie Komisji Europejskiej komunikacie informuje się, że Chiny zobowiązały się do znaczniejszego niż kiedykolwiek wcześniej otwarcia swojego rynku. To jest cytat: sprawiedliwego traktowania europejskich firm, transparentności w kwestii subsydiów oraz ustanowienia reguł dotyczących wymuszonego transferu technologii. Komunikaty Komisji Europejskiej i przecieki do prasy są jednymi z niewielu źródeł opisujących treść umowy, która pozostaje niejawna. Zdaniem Asia Times nawet członkowie Europarlamentu, a przecież Parlament Europejski będzie musiał tę umowę ratyfikować, otrzymali jej jedynie skróconą wersję. Jak stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, porozumienie wprowadzi nową równowagę w unijnych relacjach ekonomicznych z Chinami i zapewni europejskim inwestorom bezprecedensowy dostęp do chińskiego rynku, tworząc miejsca pracy i pozwalając naszym gospodarkom rosnąć. Waldis Dąbrowski stwierdził natomiast, że osiągnięcie porozumienia da ogromny impuls do rozwoju europejskiemu biznesowi na jednym z największych i najszybciej rozwijających się rynków świata. KE poinformowała, że Chiny zobowiązały się do znacznego zliberalizowania dostępu do sektora przemysłowego, w szczególności produkcji samochodów elektrycznych, co jest niezwykle ważne dla Niemiec, sprzętu telekomunikacyjnego i wyposażenia medycznego. Podobna sytuacja ma mieć również miejsce w odniesieniu do sektora usługowego przetwarzania danych w chmurze, usług finansowych, prywatnej opieki zdrowotnej. W tym na przykład, jeśli chodzi o prywatną opiekę zdrowotną, wydaje się, że europejskie podmioty mają przewagę nad chińskim, międzynarodowego frachtu morskiego czy transportu lotniczego. Dzięki temu europejski przemysł ma funkcjonować w realiach przewidywalnego i transparentnego reżimu prawno-regulacyjnego. Według dokumentu opublikowanego na stronie KE, Chiny nie będą mogły dłużej zabrać dostępu lub stosować praktyk dyskryminacyjnych. Ma to również, Chiny mają również zobowiązać się do utworzenia przejrzystych zasad subsydiowania przedsiębiorstw państwowych, zakazać wymuszonego transferu technologii oraz części innych praktyk zaburzających konkurencję. Tak więc przynajmniej w części sektorów europejskie firmy nie będą na przykład zmuszone do wchodzenia we współpracę z lokalnymi chińskimi firmami, co wcześniej było wymogiem. W rozmowach konkludujących negocjacje wziął udział obok Angeli Merkel, wspomniany już Ursula von der Leyen czy Charlesa Michela, prezydent Francji Emmanuel Macron, który przynajmniej formalnie nie miał żadnego powodu, aby w nich uczestniczyć. Faktów, podobnie jak fakt, że los Ujgurów i Hongkończyków nie przekreślił porozumienia, a także fakt, że to właśnie Francja i Niemcy podjęły decyzję dotyczącą umowy właściwie jednostronnie, okazał się ogromnym szokiem dla sporej części komentatorów. Zaskakujący wydał się też części komentatorów fakt, że Unia Europejska zgodziła się na podpisanie umowy właśnie teraz, zaledwie kilkanaście dni przed objęciem prezydentury w Stanach Zjednoczonych przez Joe Bidena, który głośno deklarował przecież podjęcie bliższej współpracy ze swoimi europejskimi partnerami. Przykładem odnowy więzi transatlantyckich miał, czy być może dalej ma być, szczyt demokracji. Ale okazuje się, że jakkolwiek cenna jest możliwość odbycia szczytu, który dałby z pewnością asumpt jego uczestnikom do wygłoszenia spiżowych sentencji dotyczących praw człowieka, zrównoważonego rozwoju czy wspólnoty wartości, to dla Francji i przede wszystkim Niemiec nieco ważniejsza jest jednak obsługa going concern własnego przemysłu, interesów własnego przemysłu jego właścicieli i milionów osób przez nich zatrudnionych. Warto też pamiętać, że według opublikowanych jakiś czas temu przez The New York Times przecieków administracja Bidena nie zamierza podpisywać jakichkolwiek umów handlowych, dopóki nie zostaną przeprowadzone znaczące inwestycje w samych Stanach Zjednoczonych. Podczas trwania otwartego konfliktu technologiczno-dyplomatyczno-handlowego z Chinami Stany Zjednoczone nie przedstawiły niestety jak dotąd realnego i składnego planu wygrania owej rywalizacji. I nie są nim wbrew pozorom wspólne wartości, ani piękne historie opowiadane przez Mike'a Pompeo o słodkim aromacie wolności. Stany Zjednoczone nie przedstawiły też zachęt ekonomicznych dla swoich sojuszników, które to zachęty mogłyby przekonać ich do przeciwstawienia się Pekinowi, a tym samym do zaakceptowania ryzyka zerwania lukratywnych relacji z państwem środka. Chiny natomiast zaprezentowały zarówno solidny kij, którym oberwała już na oczach całego świata Australia, o czym informowaliśmy, myślę, i w Radiu Wnet, i w Weekly Briefach wielokrotnie. I dodajmy, że Australia oberwała tym kijem przy całkowitej bierności Waszyngtonu. Chiny zaprezentowały też marchewkę, jak widać, właśnie w postaci dalszego, ułatwionego i szerszego dostępu do własnego rynku. Powstaje pytanie, czy ogłoszona w środę informacja była paradoksalnie niemiecko-francuską odpowiedzią na propozycję AKK, czyli na propozycję niemieckiej ministry obrony narodowej dotyczącej zacieśnienia współpracy transatlantyckiej. I znakiem, że Europa wybiera postulowaną przez Josepa Borrella doktrynę Sinatry zamiast zapowiadanego przez niemiecką minister obrony narodowej niemieckiego realizmu. Z pewnością Europejczycy zapewnili sobie lewar ekonomiczny w relacjach z Chinami oraz dyplomatyczny w relacjach z USA. Pamiętać przecież trzeba, że proces doprecyzowania szczegółów umowy, mechanizmów sprawdzających przestrzeganie przepisów, sposoby rozwiązywania sporów, a także sam proces ratyfikacji mają potrwać do 2 lat. Podobnie więc jak jest obecnie z dopuszczeniem do niemieckiego rynku Huawei, producenta sprzętu 5G, taki w wypadku umowy z Chinami Unia Europejska, czy właściwie Niemcy, będzie mogło grać procesem ratyfikacji, uzgadniania detali tego porozumienia, procesem jego ratyfikacji, przyspieszając lub spowalniając go zależnie od potrzeb i relacji, poziomu relacji, zarówno z Waszyngtonem, jak i Chinami. Teraz może parę słów o koronawirusie, bo dokładnie rok temu, znaczy niemal dokładnie rok temu, 30 grudnia 2019 roku, Komisja Zdrowia miasta Wuhan wydała pilny komunikat informujący o odnotowaniu przypadków zapalenia płuc wśród klientów targu rybnego właśnie w tym mieście Wuhan. Od tamtego czasu na wirus SARS-CoV-2 wykryto u niemal 85 milionów ludzi. Na wywołaną przez patogen chorobę COVID-19 zmarło ponad 1,8 miliona z nich. Od końca grudnia szereg państw na świecie rozpoczęło program szczepień na nowy patogen. Unia Europejska rozpoczęła swoją kampanię szczepień 27 grudnia. Do końca 2020 roku Unia Europejska miała otrzymać od producentów 12,5 miliona dawek szczepionki. Do końca 2021 roku ma zostać zaszczepionych 450 milionów obywateli państw należących do wspólnot. Niemcy, dla przykładu, rozpoczęły szczepienia w ubiegłą niedzielę. W kolejnych dniach do Berlina dołączały kolejne państwa Unii, w tym Polska, Belgia czy Łotwa. Podobna kampania trwa od 14 grudnia również w Stanach Zjednoczonych, gdzie szczepionkę podano już ponad milionowi Amerykanów. Tego samego dnia, co w USA, były szczepienia rozpoczęte też w Kanadzie. W czwartek tymczasem Chiny oficjalnie dopuściły do użycia stosowane warunkowo od lipca i od tamtego czasu użyto już ponad 4,5 miliona dawek, szczepionkę wyprodukowaną przez Sinopharm. Jak informuje South China Morning Post, łącznie co najmniej 10 krajów zdecydowało się kupić szczepionki wyprodukowane w Chinach. Są wśród nich m.in. Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Pakistan, ale również Ukraina czy Węgry. Te ostatnie miały skorzystać z rosyjskiej szczepionki Sputnik V, jednak opóźnienia w dostarczaniu na Węgry sprawiły, że Budapeszt zapowiedział, iż zamierza skorzystać zarówno z szczepionek zakupionych przez Unię, jak i tych wyprodukowanych w państwie środka. Ukraina natomiast miała zakupić 1,8 miliona dawek szczepionki u Sinovac, tej samej szczepionki, którą kupili również Turcy. Najwięcej szczepionek w ramach ciekawostki w ujęciu per capita przeprowadza Izrael, gdzie ponad 150 tysięcy, a więc 100% populacji osób dziennie poddawanych jest programowi szczepień. Wracając do relacji handlowych Unii Europejskiej, wspomnijmy może o cłach, nowych cłach nałożonych przez Stany Zjednoczone. Otóż w środę biuro przedstawiciela USA do spraw handlu poinformowało, że w związku z nałożonymi przez Unię Europejską w październiku cłami na niektóre amerykańskie produkty, Stany Zjednoczone również zastosują retorsje handlowe, obejmując cłami towary produkowane przede wszystkim we Francji i w Niemczech. W tym cła zostały nałożone na części do samolotów, na wina limusujące oraz inne alkohole, które pochodzą z Niemiec i Francji właśnie. Wymiana ciosów na linii Waszyngton-Bruksela ma korzenie w pierwszych latach nowego milenium i dotyczy nielegalnych subsydiów dla Airbusa, czy zaczęła się od nielegalnych subsydiów dla Airbusa. Natomiast parę lat później, w 2014 roku, to Unia Europejska oskarżyła Stany Zjednoczone o właściwie to samo, o stosowanie nielegalnych subsydiów, których beneficjentem miał być Boeing. W obydwu przypadkach Światowa Organizacja Handlu uznała, że strony pozwane są winne, dając zarówno USA, jak i Unii Europejskiej prawo do nałożenia cel na określone produkty. I faktycznie USA nałożyły już owe cła w październiku 2019 roku. Unia Europejska teraz nałożyła własne w roku ubiegłym. Natomiast ta nowa fala ceł ma być powiązana, jak informował przedstawiciel handlowy USA, z wybiórczym, nieuczciwym zachowaniem Unii Europejskiej, która skorzystała z kruczków prawnych, czyli konkretnie mówiąc wyboru specyficznego okresu, a więc okresu pandemii do wyliczenia wysokości ceł, albo też nie wliczając Wielkiej Brytanii do wolumenu wymiany handlowej, aby w ten sposób sztucznie zawyżyć poziom ceł, które mogą nałożyć. I jak sądzę, ostatnia informacja, na którą będę miał jeszcze czas, to ta dotycząca nowego chińskiego lotniskowca. Otóż według opublikowanych przez The Global Times informacji w 2021 roku Chiny zbudują nowy, trzeci już wybudowany przez to państwo lotniskowiec. Dodajmy, że podobne informacje przekazywała w listopadzie również Nikkei Asian Review, dodając, że nowa jednostka miałaby wejść do służby za 5 lat, czyli teraz za 4 lata, w 2025 roku. Warto dodać, że w przeciwieństwie zarówno do pierwszego okrętu, do pierwszego lotniskowca, zwanego Liaoning, który zaczął życie jeszcze w schyłkowym okresie ZSRR, jak i drugiego lotniskowca, który został wybudowany co prawda w całości w Chinach, ale bazował na projekcie pierwszego. Trzecia tego typu jednostka pełniąca służbę w marynarce wojennej Chin ma zostać wyprodukowana w całości w Chinach. Chiński program budowy okrętów wojennych w ogóle, okrętów liniowych, lotniskowców w szczególności, jest, przyznać trzeba, imponujący. Tempo, w którym Chińczycy produkują kolejne jednostki, jak i to, jak bardzo zaawansowane technicznie stają się w porównaniu do poprzedniego, pokazuje, z jak wielkim wyzwaniem będą musieli sobie radzić Amerykanie na wodach Morza Południowochińskiego oraz to, że wcale nie jest pewny wynik starcia, hipotetycznego starcia, które mogłoby mieć miejsce na tym właśnie akwenie.
To jeszcze, Albercie, jeżeli pozwolisz, to króciutkie pytanie. Powróćmy do tej pierwszej i chyba tego kluczowego wydarzenia z ubiegłotygodniowego, czyli umowy pomiędzy Unią Europejską a Niemcami. Jak też wspomniałeś, na tej umowie najbardziej skorzystają Niemcy. No i widać, że tutaj pomimo tej fali krytyki i wątpliwości, Niemcy zdecydowały się jednak na to, żeby wybrać korzyści gospodarcze, jakie będą z tego porozumienia płynęły z Chinami, z tej współpracy. Mniej tutaj liczą się kwestie praworządności, no ale to już powiedzmy, że polityka jak świat światem na tym się opiera i tak wygląda. Inne pytanie. Kilka lat temu myśmy mieli taką propozycję, czyli Chiny przyjechały do Polski i wtedy też nasi politycy w związku ze sojuszem, ze Stanami Zjednoczonymi stwierdzili, że takiej współpracy nawiązać nie możemy. Jaka lekcja powinna płynąć do naszych polityków, do naszej kasty rządzącej z tych wydarzeń ubiegłotygodniowych?
Wiesz, Jaśmino, wydaje mi się, że trudno jest uciec od rozmowy o wartościach tutaj, bo jak zawsze twierdzę, jak sądzę wtedy, również wartości czy przekonanie o wartości samej w sobie, jaką prezentuje sojusz z USA, było jednym z tych czynników, który sprawił, że Polska zrezygnowała, czy nie była gotowa na podjęcie tej współpracy. Obawiam się, patrząc, bo po raz kolejny, patrząc na to, jak Stany Zjednoczone radzą sobie w tym konflikcie, jak pasywne były w momencie, kiedy państwa, które wcześniej cieszyły się dobrymi relacjami handlowymi z Chinami, takie jak Australia właśnie, w momencie, kiedy są karane przez Chiny za zbyt bliskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, a Stany Zjednoczone nie robią nic, pokazuje, obawiam się, że państwa nie mają przyjaciół albo wrogów. Państwo mają tylko wspólnotę interesów i jeśli jest jakaś lekcja, to jest to również lekcja brzmiąca tak, że nie jest dobrze stawiać wszystko na jednego konia. Szczególnie nie mając jasnego planu ani jasnej ścieżki współpracy, która mogłaby gwarantować zarówno bezpieczeństwo, jak i rozwój ekonomiczny.
To jeszcze jeden krótki komentarz dotyczący kolejnej twojej informacji dotyczącej szczepień na Bliskim Wschodzie, dokładnie w Izraelu. To tutaj tylko króciutka informacja. O tym też porozmawiamy na antenie Radia Wnet z ambasadorem Palestyny w Warszawie. Faktycznie Izrael szczepi swoją populację. Chwali się tym, że wykonują około 150 tysięcy szczepionek dziennie. Te szczepienia otrzymało już około 10% populacji. Jednak nie dotyczy to Palestyńczyków. Palestyńczycy mieszkający na terytoriach okupowanych nie są uwzględnieni w tych szczepieniach. No to tylko taka drobna dygresja dotycząca właśnie równości i tej rozmowy o wartościach, a tego jak tak naprawdę bardzo często, z czym mamy do czynienia i jak to wygląda w praktyce. Bardzo serdecznie dziękujemy. Albert Świdziński, Strategy and Future, jak co poniedziałek był gościem Radia Wnet. Dziękuję.
Dzięki.